A gościem Poranka Wnet Paweł Jaboński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
A dzisiaj przed nami wydarzenie ważne, bo startuje merytoryczna praca Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych, ale najpierw sprawa dwóch posłów...
Korespondencyjnych, to też trzeba podkreślić, żebyśmy używali tych określeń ustawowych, bo ja się tutaj staram o tą czystość języka, to posłom też na to zwracam uwagę.
No ale to zanim Komisja Śledcza, dwóch posłów, Mariusz Kamiński, Michał Maciej Wąsik, nie wiadomo, czy będą aresztowani, czy nie będą. Sprawa jest niejasna.
No jeśli przestrzegane ma być prawo, to nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że Sąd Najwyższy swoimi orzeczeniami prawomocnymi, ostatecznymi, uchylił te decyzje marszałka Hołowni o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu. Poza tym obaj panowie są posłami. W konsekwencji, co za tym idzie, przysługują im wszystkie prawa posłów, w tym także nietykalność osobista, w tym także immunitet. Jeżeli miały być wobec nich podjęte jakiekolwiek czynności, jakimkolwiek postępowaniu, no to nie ma takiej możliwości bez zgody Sejmu. A zatem gdyby tego rodzaju kroki wobec nich zostały podjęte, dojdzie po prostu do złamania prawa.
A z drugiej strony pewnie dojdzie, bo jest decyzja Sądu Warszawskiego.
No więc jeśli po pierwsze prawdą jest to, co wczoraj pojawiło się wieczorem w mediach, o tym mówił rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Aleksander Stępkowski, że akta tej sprawy zostały wypożyczone do Sądu Najwyższego, to oznacza, że są duże wątpliwości co do tej decyzji, dlatego że każdy sąd musi działać w oparciu o dokumenty, o ich oryginały, nie kserokopie. Mogę sobie wyobrazić, że ktoś ich kserokopię wykonał, ale oryginały powinny być dostępne, więc to przede wszystkim musi być zweryfikowane. To pierwsza rzecz. Rzecz formalna, ale też bardzo istotna. Warto na nią zwrócić uwagę. Rzecz jednak znacznie ważniejsza, rzecz generalna. Nie możemy uznać, że jest właściwa sytuacja, w której ignoruje się postanowienie prezydenta o skorzystaniu z prawa łaski, konstytucyjnej prerogatywy. Nie możemy uznać, że właściwa jest sytuacja, w której ignoruje się wyroki Trybunału Konstytucyjnego, że ignoruje się postanowienia Sądu Najwyższego. To jest anarchia prawna i to jest działanie, które nie ma nic wspólnego z ochroną praworządności, wręcz przeciwnie, jest jaskrawym łamaniem i konstytucji i ustaw.
To jeżeli policja dzisiaj zatrzyma tych dwóch posłów.
To złamie prawo. To złamie prawo, dlatego że nie ma w tej chwili legalnej możliwości naruszenia nietykalności osobistej posłów.
A jaka będzie wasza reakcja wówczas?
Będziemy podejmować odpowiednie działania i polityczne, i prawne. Natomiast nie uprzedzajmy faktów. Ja wciąż liczę na to, że przyjdzie jakaś refleksja po tej stronie, bo co do Platformy ja nie mam złudzeń, natomiast co do marszałka Hołowni cały czas dziwię się, jak łatwo on się daje rozgrywać Tuskowi, jak łatwo daje się wypychać do walki, w której zmuszany jest po prostu do kroków niezgodnych z prawem. No jeśli będzie jakakolwiek odpowiedzialność kiedyś za złamanie przepisów, to Hołownia ją na pewno również poniesie, dlatego że te jego decyzje i te jego kroki, umawianie się z sędziami w Sądzie Najwyższym. No, trzeba to wyjaśnić, co on...
Prokuratura dokładnie... już rozpoczyna postępowanie w tej sprawie.
Trzeba bardzo dokładnie wyjaśnić, co się wydarzyło pomiędzy marszałkiem Hołownią a jakimiś sędziami Sądu Najwyższego. Czy to sędzią Prusinowskim, prezesem Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, być może jeszcze innymi osobami w Sądzie Najwyższym. No, jest absolutnie niedopuszczalne, żeby ktoś umawiał się z sędzią na jakiś tryb rozpoznawania sprawy. Która izba bez jakiejkolwiek podstawy prawnej miałaby sprawę rozpoznać. Jaki ma być skład, jakie mają być kryteria doboru tego składu, bo marszałek Hołownia przyznał, że prosił o wyznaczenie składu według określonych kryteriów. No mamy więc do czynienia z próbami absolutnie niedopuszczalnego wpływania władzy ustawodawczej w trybie pozaustawowym, pozakonstytucyjnym na władzę sądowniczą. Czyli to, co oni zarzucali przez 8 lat rządowi Prawa i Sprawiedliwości, po kilku tygodniach od dojścia do władzy, sami robią i jeszcze się tym chełpią.
Jeszcze liczą na to, mamy stanowisko pana Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, który mówi tak, no, że jeszcze nie dostaliśmy pisma, sądu jak dojdzie pismo, pewnie dojdzie dzisiaj rano, będziemy działać niezwłocznie.
No, jeśli to też mamy do czynienia z dziwnymi dość zwyczajami, to samo zresztą mówił Hołownia, marszałek Sejmu w wywiadzie wczoraj opublikowanym rano na gazecie.pl powiedział coś takiego, że no, jeśli ma 4 sprzeczne orzeczenia Sądu Najwyższego, to on nie wie, co z tym robić. Przecież jeszcze nie zapadły orzeczenia w Izbie Pracy. Decyzję. One mają zapaść jutro, zgodnie z wokandą wcześniej ogłoszoną. Czy marszałek zatem umawiał się z sędziami na konkretną treść tych orzeczeń? To też będzie trzeba wyjaśnić. To samo dotyczy wszystkich innych osób, które już w tej chwili mówią, jaka będzie treść, jakie będą pisma, co będą robili. No, przestrzeganie prawa polega na tym, że wykonuje się to, co sądy orzekną. Sąd Najwyższy w tej sprawie orzekł bardzo jednoznacznie. W tej chwili nie ma jakiegokolwiek innego orzeczenia.
Tego stanowiska nie uznaje większość rządząca i pewnie nie uzna. Będzie uznawać, że to jest neosąd, że to jest sąd, który nie jest sądem.
No, tego typu działania, delegitymizacja organów państwa, nieuznawanie tego, co im się nie podoba, no to jest fatalny precedens. Przede wszystkim też, bo mówimy tu o konkretnych sytuacjach, ale jeśli usankcjonowany zostałby mechanizm, w którym większość mająca możliwość oczywiście uchwalania ustaw, ale nie mająca prawa na przykład zmiany konstytucji albo odrzucenia weta prezydenta, czyli te prawa większości są, ale są konstytucyjnie ograniczone. Jeśli oni po prostu decyzją polityczną będą stwierdzali, że nie uznają tego organu, z którym się nie zgadzają, nie uznają takiego czy innego sędziego, to będzie to prowadziło do anarchii prawnej. Mamy i ktoś prawo... kiedyś przyjdzie, wykorzysta to także być może przeciwko nim.
Paweł Jabłoński, prawnik, adwokat, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, naszym gościem. Jest prawo, jest też polityka w tej kwestii, chyba też chodzi o politykę, może nawet bardziej o politykę niż o prawo. Jaka będzie wasza reakcja? Dwóch waszych kolegów dzisiaj pewnie trafi do więzienia.
Będziemy się absolutnie temu sprzeciwiali. Nie będę w tej chwili publicznie dywagował na temat wszystkich środków, jakie możemy podjąć. Natomiast nie może być zgody na to, że naruszana jest nietykalność osobista posłów na Sejm. Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński są posłami na Sejm. Konstytucja gwarantuje nietykalność osobistą.
Jeżeli policja ich dzisiaj zatrzyma i dostarczy do zakładu karnego i zostaną tam przyjęci i osadzeni w celach, Sejm będzie mógł uchwalać ustawy prawomocnie czy nieprawomocnie?
Będziemy mieli do czynienia z precedensem, z taką sytuacją, jakiej jeszcze nie było, dlatego że oczywiście zdarzały się przypadki, że Sejm nie liczył 460 posłów wskutek śmierci, zrzeczenia się mandatu przez poszczególnego posła.
Mieliśmy taką sytuację, żeby w tej kadencji pan poseł Soboń poszedł do MBP.
Ale wtedy nie było jakichkolwiek wątpliwości, że ten mandat jest nieobsadzony. Była procedura uzupełnienia mandatu. W tym momencie, jeśli dojdzie do czegoś takiego, cały czas Sejm liczy 460 posłów. Cały czas zarówno Maciej Wąsik, jak i Mariusz Kamiński są posłami. Nie ma legalnej możliwości prowadzenia działań organu, gdy uniemożliwia się bezprawnie dwóm jego członkom zasiadanie w tym organie, wykonywanie ich praw i obowiązków. A zatem będzie to rodziło bardzo poważne konsekwencje prawne, wątpliwości co do tego, czy działania Sejmu zarówno na sali plenarnej, także w komisjach, w których członkami są obaj posłowie, czy te działania są po prostu zgodne.
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o budżecie, czyli przyjęcie budżetu. Jeżeli zatrzyma się tych dwóch posłów, to pana zdaniem budżet będzie uchwalony zgodnie z prawem przez polski Sejm?
Jeśli posłom w sposób nielegalny marszałek Sejmu lub inne instytucje państwa uniemożliwia wykonywanie mandatu, to wówczas będą bardzo poważne wątpliwości. Ja tych wątpliwości jednoznacznie nie rozstrzygnę. Myślę, że będą inne instytucje, na czele z Trybunałem Konstytucyjnym, na czele z sądami, które też będą w tych sprawach orzekały, będą w tych sprawach musiały się wypowiedzieć, bo to jest po prostu precedens, jakiego w Polsce jeszcze nie było.
Ale pan adwokat dr Bartosz Lewandowski, który był gościem Poranka Wnet, powiedział, że teraz już wyroki i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego też będą podważane i nie będą respektowane przez koalicję rządzącą. Przecież właściwie możemy przewidywać po tych wszystkich decyzjach, jaka jest sekwencja zdarzeń, że mówienie o państwie prawa, o łamaniu prawa, o chaosie prawnym, to jest, bym powiedział, truistyczne twierdzenie, bo my doświadczamy tego w tej chwili.
No więc jeżeli tak rzeczywiście będzie, że oni nie będą respektować ani wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ani Sądu Najwyższego, ani innych instytucji, z którymi się po prostu Donald Tusk czy Szymon Hołownia nie zgadzają, to wtedy rzeczywiście nie ma mowy o państwie prawa. O państwo prawa, demokratyczne państwo prawne, jakim jest Rzeczpospolita Polska, działa w oparciu o zasadę, że każda władza może wszystkie czynności wykonywać wyłącznie w granicach i na podstawie obowiązujących przepisów. Jeśli ktoś jakichś przepisów, wyroków nie uznaje, działa wbrew tym wyrokom, to sam łamie prawo, sam dopuszcza się po prostu przestępstwa. No i oczywiście to rodzi konsekwencje zarówno dla skuteczności tych działań, ale też konsekwencje karne. I te osoby powinny mieć taką świadomość, że władza się kiedyś zmieni. I odpowiedzialność za te czyny, jeśli dojdzie do złamania prawa, może także te osoby czekać. A także, to jest dużo, myślę, że nawet bardziej pesymistyczna konkluzja, że jeśli ktoś będzie chciał w przyszłości działać w tym samym trybie, trybie pozaprawnym, będzie się zawsze mógł powoływać na te precedensy Platformy Obywatelskiej i Szymona Hołowni.
Ale to jest takie założenie, że władza się kiedyś zmieni. Niektóre władze zmieniają się po 40 latach, niektóre po jeszcze dłuższym czasie, po 70, 80, czy potrafią trwać i trwać.
Na razie ta władza trwa kilka tygodni i szczerze mówiąc myślę, że jeśli będzie w ten sposób działała, to nie przetrwa ani 40 lat, ani być może nawet 4 lat.
To ja zacytuję pana Eugeniusza Smolara. To gorzka dla walczących z PRL-em konstatacja. Czerwoni okazali się lepszymi demokratami niż niektórzy opozycjoniści z lat 80.
On mówi o Donaldzie Tusku w tym kontekście?
To mówi o politykach i zwolennikach Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni, zwolennicy pałkarzy przez lata stali tam, gdzie stało ZOMO. Tak się kończy ten felieton w Gazecie Wyborczej. Gorsi niż ZOMO, gorsi niż czerwoni, nie byli demokratyczni, trzeba wszystko wyrzucić do śmieci, bo to są sprawa pisowska, Polska pisowska. Nie trzeba się liczyć z żadnymi ustawami, bo my zmieniamy i przywracamy demokrację. Przecież taki jest język Platformy.
No tak, ja czytałem też kilka dni temu w Gazecie Wyborczej, że jeśli jakieś prawo jest pisowskie, to tego prawa w ogóle nie ma i nie należy się tym przejmować. Profesor Sadurski pisał, że konstytucja nie może być zbyt mocno co do litery prawa przestrzegana, że nie może być traktowana jako pułapka na demokratów. Oni, proszę zwrócić uwagę, oni dzisiaj przyznają, że w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości działania, które podejmowaliśmy, oni się z nimi nie zgadzali, ale że one były podejmowane w trybie prawnym, w trybie konstytucyjnym. Były uchwalane ustawy, oni oczywiście protestowali przeciwko ich treści, no ale jednak procedura była zachowana. A dzisiaj mówią, nie da się zrobić tego i tego bez działania nie do końca zgodnie z literą prawa. To pisał Sadurski. Bodnar mówi, że wciąż szukają jakiejś podstawy prawnej, cały czas jej nie znaleźli. Wczoraj Bodnar napisał, że tutaj siła argumentu, siła perswazji ma być obowiązująca.
Pan minister Bodnar powiedział, że był źle zrozumiany, bo chodziło mu o to, że cytował panią Łętowską, która właśnie mówiła, że trzeba znaleźć podstawę prawną, no to jakąś do działań.
Być może cytował, ale jak rozumiem, aprobatywnie, no bo chyba z panią Łętowską on się bardzo dobrze tutaj dogaduje i zgadza. Uczestniczą w tych samych naradach u Szymona Hołowni ci profesorowie. No, ja mam wrażenie, że to jest jednak towarzystwo. Prawnicy, profesorowie, osoby, które bardzo ostro krytykowały Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj nawet w tym gronie pojawiają się takie pojedyncze głosy. Profesor Piotrowski na przykład, który też cały czas jest wobec wielu rzeczy krytyczny. Ale wczoraj, nie wiem, czy państwo mieli okazję to widzieć, kiedy został zaproszony do tej nowej, przejętej telewizji TVP Info, kiedy tylko zaczął mówić, że żadne orzeczenie TSUE nie powoduje, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej przestała być sądem, to nagle mu zupełnie przypadkiem przestał działać mikrofon. On potem powiedział, że ktoś mu ten mikrofon wyłącza. No takie mamy dzisiaj metody tej władzy.
Takie są media, ale nie wszystkie. Panie pośle Paweł Jabłoński, naszym gościem, mało mamy czasu, tematów dużo. Szybkie pytania. Procedura. Jeżeli marszałek Szymon Hołownia rozpocznie procedurę, mówi, te mandaty są wygaszone, kolejne osoby wchodzą z list Prawa i Sprawiedliwości.
On rozpoczął procedurę.
Tak,
rozpoczął procedurę i procedura została zakończona orzeczeniem Sądu Najwyższego. Procedura jest zamknięta.
No dobrze,
w tej chwili tych postanowień nie ma.
Ale będzie wysyłał kolejne pisma do kolejnych waszych kandydatów z listy. Macie mandat. No jest pan poseł pewien, że interwencji nie przyjmą?
Nie może chyba tego robić.
Zasada jest taka.
Zobaczymy.
Zasada jest taka. Czy zgodnie z prawem? Oczywiście, że nie może. Czy będzie działał zgodnie z prawem? Zobaczymy, bo na razie działa niezgodnie z prawem.
Ale
jeśli wysyła kogoś pokątnie do Sądu Najwyższego. Marszałka też jest dziurawa, dlatego że proszę zwrócić uwagę, on wydał tę decyzję o dezaktywacji kart legitymacji poselskich panów posłów nie w chwili wydania swoich postanowień o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów, tylko dopiero gdy dowiedział się, że Sąd Najwyższy się w tej sprawie wypowiedział negatywnie dla niego. To jest też kompletnie bez sensu, dlatego że jeśli on nie uznaje tego orzeczenia Sądu Najwyższego, to dla niego się przecież w teorii nie powinno nic zmienić. Tymczasem on w reakcji na orzeczenie, z którym się nie zgadza, postanowił podjąć jakieś działania zabezpieczające
przed wyrokiem, który, jak rozumiem, uzna Izby Pracy, więc też to...
On już też nie wiem, czy zna treść tego orzeczenia. To... Chaos kompletny, brak logiki wewnętrznej, no ale przede wszystkim łamanie prawa. Dlatego, że jeśli marszałek Sejmu będzie działał w oparciu o postanowienie, które zostało usunięte z porządku prawnego przez Sąd Najwyższy, to znaczy, że będzie działał bez podstawy prawnej, złamie artykuł 7 Konstytucji.
Ale ja mam wrażenie, że teraz posłowie i politycy Prawa i Sprawiedliwości i pan poseł minister wychodzi na ring bokserski z tabliczką mnożenia i mówi, no to w takim razie proszę mi powiedzieć, ile jest 3 razy 4, ale to jest pojedynek bokserski, a nie pojedynek na tabliczkę mnożenia.
Wie pan, ja się zgadzam z tym, że my dzisiaj stoimy w obliczu władzy, która takie sprawia wrażenie, że jest gotowa posunąć się nawet do użycia siły, do użycia działań bezprawnych po to, żeby pozbawiać ludzi wolności, żeby ograniczać prawa obywatelskie. Ale także po to zachęcamy ludzi do stawiania oporu pokojowego, zdecydowanego, ale pokojowego. W czwartek manifestacja pod Sejmem w Warszawie, na którą przyjedzie do Warszawy kilkadziesiąt tysięcy ludzi prawdopodobnie.
Przy manifestacji, bo to wydaje się, dzieje się właśnie nie przypadkiem przed manifestacją czwartkową z tą informacją o możliwej prowokacji. To jest tak, że wy boicie się, obawiacie się, że ta manifestacja się przerodzi w szturm na Sejm.
Spodziewamy się niestety prowokacji ze strony tej władzy. Proszę pamiętać, że minister Sienkiewicz, dzisiaj jest ministrem kultury, kiedyś był podpułkownikiem służb specjalnych, kiedyś był ministrem spraw wewnętrznych i jak z tych rozmów nagranych chyba w restauracji Sowa wynikało, on, tak ktoś tutaj się tam twierdził, to on był autorem tej koncepcji spalenia budki pod ambasadą rosyjską właśnie po to, żeby taką prowokację wywołać, więc spodziewamy się, że tego typu metodami ta władza również będzie próbowała nasz pokojowy protest, opór przeciwko łamaniu prawa, zdyskredytować. Ostrzegamy przed tym osoby, które do Warszawy przyjeżdżają, żeby uważały na różne podejrzane zachowania, żeby nagrywać
próba
wszystkie
celowej eskalacji działania marszałka Sejmu, ministra Kierwińskiego,
policji. Że takie działania ci ludzie mogą chcieć podjąć, sprowokować po to, żeby dyskredytować protest, żeby uzasadniać swoje siłowe i bezprawne działania. Dlatego zachęcamy każdego, kto będzie w Warszawie, żeby uważał na tego typu podejrzane zachowania, żeby rejestrować, publikować w mediach społecznościowych nagrania, jeśli ktoś się będzie zachowywał w sposób podejrzany. Także na trasie dojazdu do Warszawy, jeśli autokary będą bezpodstawnie zatrzymywane przez policję, bo takie sygnały też do nas docierają, żeby to też rejestrować, publikować, kontaktować się z posłami z okręgów, żeby te informacje były przekazywane.
To jest prawda, że za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości tysiące autokarów mogły wjechać spokojnie do Warszawy, zaparkować, a setki tysięcy ludzi mogło zamanifestować. A jest pan pewny, że przyjedzie kilkadziesiąt tysięcy osób do Warszawy?
No, co do dokładnych liczb będziemy widzieli wszystko w czwartek, ale ogromna mobilizacja jest. Ja patrzę z perspektywy mojego regionu, województwa śląskiego. Mamy kilkadziesiąt autokarów, było ich ponad 50 już w zeszłym tygodniu. Kolejne cały czas są organizowane. A województwo śląskie nie jest przecież najbardziej licznym regionem, jeśli chodzi o naszych wyborców, bo są regiony jeszcze bardziej aktywne. Tak więc będzie na pewno ta mobilizacja bardzo, bardzo duża.
8:30, mamy bardzo mało czasu, ale muszę zapytać o dzisiejszą komisję śledczą o 9:00 start, ale danie główne będzie podane o 14:00, bo to wtedy stanie pierwszy ważny świadek, polityczny świadek Jarosław Gowin. Jak to będzie wyglądać?
No, zaczynamy od przesłuchania pana profesora Flisiaka. On jest przesłuchany w charakterze biegłego. Co do tej procedury, my też mamy pewne wątpliwości formalne, dlatego że pan profesor Flisiak jest osobą, która była zaangażowana w różne wypowiedzi, także w sprawie wyborów, wydawał opinię w tej sprawie, więc tutaj proceduralnie może być wątpliwość, czy on nie powinien być przesłuchany raczej jako świadek, ale oczywiście będziemy mu różne pytania zadawali. O 14:00 zaplanowane jest przesłuchanie pana Jarosława Gowina. Wobec niego też będziemy mieć szereg pytań. Przede wszystkim, bo to jest kluczowe do ustalenia w tej komisji, co się wydarzyło, że te wybory zostały odwołane i kto do tego doprowadził? Bo gdyby one się odbyły, to nie byłoby mowy o bezcelowym wydaniu pieniędzy, bo po prostu wybory zostałyby w ten sposób zrealizowane. Ktoś bardzo chciał, żeby wybory się nie odbyły, ktoś być może chciał zmienić kandydata. Zgłosiliśmy wnioski dowodowe o przesłuchanie 3 osób: Borysa Budki, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Rafała Trzaskowskiego. To są jedyne 3 wnioski, jakie komisja odrzuciła. My poparliśmy absolutnie wszystkie wnioski dowodowe. Nie wiem, czego oni się boją, co mają do ukrycia, ale z jakiegoś powodu nie chcą, żeby te osoby stanęły przed komisją
śledczą. Pan Joński, Dariusz Joński, który kiedyś z Lewicy, teraz z Platformy będzie przewodzi tej komisji, powiedział: histeria w PiS ze strachu przed zeznaniami Gowina, dziś przesłuchanie w sprawie wyborów kopertowych, jest histeria.
Wręcz przeciwnie, mam przygotowane pytanie do pana Gowina i ja liczę na to, że będziemy mogli je zadać, że pan przewodniczący Joński będzie równo traktował wszystkich członków komisji, że nie będzie nam ograniczał możliwości zadawania pytań. Będziemy domagali się tego, żeby wszystkie pytania zostały zarówno, żeby każdy mógł je wygłosić, żeby mógł te pytania zadać i żeby Jarosław Gowin na te pytania musiał odpowiedzieć.
To już prehistoria a propos pytań, czy Donald Tusk odpowiedział na pytania posłów Prawa i Sprawiedliwości zadane po exposé?
Nie sprawdzałem dzisiaj rano jeszcze skrzynki mailowej, natomiast do wczoraj, do końca dnia żadne odpowiedzi nie przyszły, więc po raz kolejny potwierdza się to, o czym mówiliśmy, że to był po prostu unik. On nie chciał odpowiedzieć w ogóle na żadne pytania, dlatego
ale
wtedy...
Ale zobowiązał się, powiedział do poniedziałku, odpowiem.
On się zobowiązuje do bardzo wielu rzeczy, a żyje, jak chyba cała Platforma, według maksymy, że dwa razy obiecać, to jak raz dotrzymać.
To zobaczymy, jak to będzie wyglądać i z pytaniami na Komisji Śledczej o 14. Jarosław Gowin, transmisja w Radio Wnet będzie. Będziemy też na tej komisji obecni na początku i w środku i na końcu. Czego też ocenienie, czego pan chciał się najbardziej od pana byłego wicepremiera Jarosława Gowina dowiedzieć?
Ja chciałbym się zapytać go i zapytam go to na pewno dzisiaj, co się takiego wydarzyło w tych dniach, nawet nie tylko w kwietniu, ale być może jeszcze w marcu 2020 roku, że on tak często zmieniał wtedy zdanie, że jedne rzeczy mówił politykom obozu Prawa i Sprawiedliwości, inne mówił politykom Platformy, jeszcze inne czasami mówił publicznie. Jest tam bardzo dużo sprzeczności. Będziemy to dzisiaj wyjaśniali. To przesłuchanie myślę, że się dzisiaj w ogóle nie zakończy i sądzę, że pan Gowin będzie musiał jeszcze stawić się kolejny raz, bo tych pytań do niego jest bardzo dużo i sądzę, że dzisiaj po prostu nie skończymy. W tej chwili mam przygotowaną długą listę razem z innymi członkami komisji.
Kilkaset?
Ja mam osobiście kilkanaście. Natomiast w zależności od tego, jak będzie przebiegało przesłuchanie, być może ktoś inny będzie zadawał te same pytania, a być może będą się pojawiały kolejne. To jest bardzo dynamiczna sytuacja i myślę, że wbrew pozorom to może być komisja, której wyniki prac będą dużo bardziej niekorzystne dla rządu niż dla Prawa i Sprawiedliwości.
Obecnego rządu, jak
dla rozumiem. Obecnego rządu.
Paweł Jabłoński, poseł opozycji Prawo i Sprawiedliwość.
Jeszcze jedno zdanie muszę dodać. Wiem, patrzymy na zegarek 8:34, ale wczoraj liderka białoruskiej opozycji, Światłana Cichanouska, spotkała się między innymi z ministrem spraw zagranicznych. Potem na konferencji prasowej powiedziała, że proszę o wspieranie mediów białoruskiej opozycji, telewizja Bielsat, Radio Racja i Radio Unet. A tutaj pan minister Radio Unet.
Tak, no za panem
tak,
jest
a pokazujesz, a myślałem, że panu ministrowi pokazujesz, komuś, czy mi pokazujesz, tak. A i Radio Unet, a jeśli chodzi o Radio Unet, no to w jaki sposób pan minister miał udział w tym, że to Radio Unet funkcjonowało. Dziękuję za to bardzo. Tak to jest na tym świecie.
Absolutnie, to jest też rola polskiej dyplomacji, żeby wspierać.
A to a propos, telewizja World, jeszcze chwilę, telewizja World nie ma, tak? To znaczy ta ciągłość pracy została przerwana. To ma duży wymiar polityczny.
To jest fatalna decyzja rządu. To w ogóle atak na media publiczne. Natomiast z perspektywy polskiej pozycji międzynarodowej ten kanał TVP World, który udało się stworzyć od podstaw, który zaczął być kanałem, jedynym anglojęzycznym kanałem z Europy Środkowej, bardzo dużo informującym też opinię światową o sytuacji w naszym regionie, ale także o agresji rosyjskiej, o sytuacji na Białorusi. No, likwidacja tego kanału to jest moim zdaniem po prostu zbrodnia, jeśli chodzi o polską rację stanu.
Paweł Jabłoński w blokach startowych. Dziękujemy bardzo. Blokach startowych do Sejmu o 9:00. Komisja Śledcza. Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia.